No, dzisiaj kończymy właśnie Księgi Rut. Czyli właśnie już jesteśmy na czwarty rozdział. Już właśnie w tym rozdziale Noemi i Rut właśnie nic nie mówią. A to jest właśnie tym razem po prostu teraz Boaz jest właśnie w centrum uwagi. I więc zaczynamy od właśnie pierwszego wersetu. Tymczasem Boaz udał się do bramy miejskiej i w niej się zatrzymał. Wkrótce zauważył przechodzącego tamtędy wykupiciela, tego, o którym wspomniał. Zawołał do niego: zejdźmy na bok, proszę. Usiądź przy mnie, kuzynie. Wtedy Boaz zebrał 10 spośród starszych miasta i poprosił: usiądźcie. I więc chcemy zwrócić uwagę na kilka, na parę rzeczy, jeśli chodzi o ten właśnie pierwszy wersety. Lepiej byłoby tłumaczyć, zamiast właśnie wkrótce, tak nagle właśnie pojawi się właśnie te wykupiciele, bo jak gdyby, że ten autor chce dać właśnie znak, że tak jak właśnie w drugim rozdziale, kiedy tak nagle pojawi się właśnie Boaz na polu. Tak nagle tutaj, jak gdyby, że właśnie przez to ten autor chce dać właśnie nam znak, że to nie jest taki zbieg okoliczności. To nie jest jakiś właśnie pewien po prostu fakt właśnie, że po prostu tak nagle pojawi się. To jest właśnie palec Boga. No nie, że właśnie Pan Bóg kierował właśnie tego pierwszego wykupiciela do tego właśnie bramy. A po drugi, to jest właśnie ciekawy, Piotr właśnie tłumaczył, albo ktoś, czyli właśnie to był bezpośrednio Piotr z Radna, który tłumaczył to, ale właśnie oni napisali właśnie kuzyn. Po hebrajsku to nie jest właśnie imię, to nie jest właśnie kuzyn. Tak naprawdę to jest taki właśnie idiom po hebrajsku, który mniej więcej oznacza taki owaki. No nie? Usiądź przy mnie taki owaki. Ale chodzi o to, że na pewno Boaz wiedział, bo to jest faktycznie, to był właśnie jego kuzyn. Ale autor chce stwarzać właśnie pewien kontrast. On nigdy nie mówi właśnie kim, właśnie imię tej osoby, bo on chce właśnie robić właśnie kontrast, żeby właśnie Boaz był właśnie pozytywny, a ten właśnie taki owaki właśnie wykupiciel był negatywny. Zobaczmy, jak to właśnie dlaczego tak to jest. A równocześnie, no popatrzcie. Ostatnie rozdziały widzieliśmy właśnie, że Rut poszła właśnie do tego stodoły. Spotka się właśnie z Boazem. Właśnie on zgodzi się, żeby żenić się właśnie z nią. I od właśnie świtu, i to właśnie też jest rano, więc właśnie po prostu Boaz ma, no nie wiem, właśnie ledwie jakieś może godzinę, może pół godziny, może kilka godziny. Ale krótki czas, żeby zastanawiać się, no, jak ja mam się załatwić tego wszystkiego. No nie, bo to jest właśnie pewien procedury. No i popatrz. Boaz nie siedzi właśnie na tyłku. Nie siedzi i właśnie po prostu, no, czekam po prostu na tę okazję, może pojawi się tego właśnie wykupiciel, może nie. On szukał go. I potem on szukał właśnie kolejny rzecz, który był potrzebny, żeby załatwić ten po prostu to wszystko z Rutą. Po prostu właśnie był potrzebny, żeby był obecny starszy miasta, no nie jego świadków, no nie? Bo wtedy to jest jak gdyby, że zamiast podpisać na umowy, po prostu oni muszą być tam, po prostu żeby dać, no po prostu świadectwo, że tak to jest, no nie? I więc myślę, że to jest, bo dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy nie czekali, żebyśmy nie byli właśnie pasywni, ale żebyśmy mieli wyrażenie właśnie jak pewne inicjatywy, żeby żyć inaczej, żeby działać. I myślę, że właśnie Boaz w tym przypadku jest właśnie bardzo dobry i pozytywny właśnie przykładem. Ale ich obecności. Boaz zwrócił się do wykupiciela. Noemi, który niedawno wrócił z Moabu, chce zbyć przez praw do pola, które należało do naszego brata Elimeleka. Postanowiłem powiadomić cię o tym. Czy chciałbyś obecności tych, którzy tu siedzą przed obliczem starszych naszego miasta, wykupić to pole? Jeśli tak, to ja wykupię. A jeśli nie, to powiedz to, proszę. Chciałbym znać te zamiary. Poza tobą bowiem nie ma bliższego wykupiciela, a ja jestem zaraz po tobie. Wykupił je, zdecydował kuzyn. Albo ten taki owaki. I więc to jest właśnie pewna rzecz. Chcę zbyć ze spraw do pola. Warto zwrócić uwagę, ja sama się nie wiedziałam o tym. Noemi nie sprzeda ziemi. Jeżeli ci nie mieli właśnie, nie był im właśnie wolno sprzedać właśnie ziemi, oni mogli właśnie sprzedać praw do wykorzystywania właśnie tej ziemi, ale sam ziemi oni nie mieli właśnie prawa, bo właśnie całej ziemi należy do właśnie Boga, no nie? I to jest właśnie, jeśli chcecie zobaczyć, to, to właśnie trzeciej księgi Mojżeszowej 25-23, no nie? Być może, że oni mogli wynajmować jak gdyby właśnie te ziemi, ale po pewnym czasie ta ziemia zawsze wrócił do właśnie rodziny, no nie? A równie wcześniej, więc właśnie Boaz wzywam wykupiciele, żeby kupił te właśnie ziemi od Noemi. I właśnie po prostu to jest bardzo szlachetne, no nie? Po prostu, skoro że on ma pierwszeństwo, bardzo dobrze. Ja chcę po prostu szanować właśnie ten właśnie prawie zwyczaj, który mam, no nie? Ale taki owaki właśnie wykupiciel jest świadomy, że Noemi i Ruth przyszły właśnie, zwróciły do właśnie Betlehem, bo w pierwszym rozdziale 19 werset jest napisane, a gdy doszły do Betlehemu, powstało z powodu nich całym mieście wielkie poruszenie. Czyli na pewno on właśnie był, słyszał o tym, ale no popatrzcie. Jako osoby, które ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o bycie właśnie wykupiciele, gdzie był? Nie ma go. Dlaczego nie przeszedł o wiele wcześniej, żeby im właśnie pomagać? Jako wdów. No nie, po prostu nie było go. I więc to powinien dać właśnie, powinien świecić właśnie pewnie właśnie światło wasze właśnie głowy w tym momencie. Ale on wcześniej tak nagle, pomimo tego, że nie pomagał im, ale on bardzo chętnie chce właśnie kupić tę ziemię. I więc chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę, bo wykupiciel to jest właśnie bardzo ważne osoby w Starym Testamencie. I więc wykupiciel musiał być właśnie najbliższy, dorosły i pokrewny mężczyzna. Okay? To jest właśnie bardzo ważne. I z tą szedłem właśnie funkcja. Jak funkcjonował wykupiciel w Starym Testamencie? Po pierwsze, odkupić ziemi, tak jak właśnie tutaj, w tej sytuacji, którą straciły inne osoby w rodzinie, albo stracił praw do tej ziemi. Odkupić członków rodziny, którzy musieli sprzedać samych siebie niewolnictwo. Bo czasami po prostu ludzie mieli długi i jedyna rzecz, którą mogli robić, było po prostu, żeby pójść w niewolnictwo. Nie? Wykupiciel krwi. Zemścić się na kimś z powodu śmierci członka rodziny. Czwarty. Otrzymać pieniądze zapłacone jako kary za przestępstwo przeciwko członkowi rodziny. Czyli właśnie w tym przypadku funkcjonowała jako właśnie mediatora. A piąty. Pomagać członkowi rodziny w czasie procesu sądowego. Wykupić żony zmarłego, żeby jego imię nadal trwało. Czyli właśnie to jest kolejny rzecz tutaj, który się zgadza. A właśnie siódmy, wykupić starą wdowę, którą nie ma męża i dzieci, którzy mogliby jej pomagać w starości. I oczywiście, kiedy ja mówię właśnie wykupić, to jest znaczy po prostu, że on przejmuje właśnie odpowiedzialność właśnie za tę osobę. To nie jest właśnie są ta właśnie funkcja, ale równocześnie prawo lewiratu to jest tak, trzy razy zdarzy się właśnie coś takiego, ten właśnie lewiratu w Stanów Zjednoczonych. Pierwszy to jest pierwszy Księgi Mojżeszowej, 38 właśnie rozdział i to jest właśnie Tamar i Juda. Piąte Księgi Mojżeszowej, 25 to od właśnie 5 do 10. To jest taki główny zasady, jak to wygląda, a równocześnie właśnie tutaj Księgi Rut. Cel prawa lewiratu jest taki, żeby imię zmarłego nadal istniało i żeby nadal była osoba, która ma prawo do ziemi, dziedzictwa właśnie Boga. Czyli to nie chodzi o to właśnie, to chodzi o to, że jak Rut wychodzi za morza Boaz, tak naprawdę właśnie ten syn i po prostu on może, po prostu on będzie syn zamiast Machlona, który był właśnie mąż właśnie Rut na początku, no nie? I wtedy ziemi należałby właśnie do tego syna, a nie do Boaza. I, ale to jest bardzo ważne. Mężczyzna nie jest zmuszony do tego, raczej to jego wolny wybór. No nie? On musi być właśnie chętny. To jest po prostu paragrafowane. On musi być właśnie chętny, no nie? Ale może być właśnie chętny, nie? Ale chodzi o to, że po prostu oni nie mogli właśnie wymuszać go do tego, żeby być właśnie tym wykupicielem. To zawsze był dobry właśnie, z dobrej wolny, no nie? I więc, wracamy właśnie do drugiej części tego. I teraz, bo właśnie na pierwszej odpowiedzi właśnie Boaz nie powiedział wszystko o wszystkim. On trzymał właśnie pewne informacje. I więc, piąty werset, on właśnie mówi, dobrze, podjął mu Boaz. Wiecz jednak, że w dniu nabycia praw własności od Noemi i od Moabitki Rut, wdowy po zmarłych, będziesz zobowiązany zachować imię zmarłego na jego dziedzinnej posiadłości. Wykupiciel zmienił wówczas stanie, skoro tak powiedział, to nie mogę wykupić tego pola. Pozmatałoby to sprawy mojego dziedzictwa. Jeśli chcesz, przejmij moje prawo wykupu, a ja niestety muszę się go rzec. A wcześniej panował w Izraelu taki zwyczaj, że przy wykupie był przyzamiany, jeśli chciało się zatwierdzić rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, zdejmowano się sandał i przekazywało go drugiej stronie. Tak właśnie miała się rzecz z poświadczeniem w Izraelu. Stąd, gdy wykupiciel oświadczył Boazowi, że zgadza się, to on wykupił pole, wziął i przekazał mu swój sandał. Czyli masz właśnie, jeśli masz buty, to po prostu to nie działa. To musi być właśnie sandał. No ale ciekawe, zamiast właśnie podpisać na umowy, właśnie był właśnie świadkowie, albo na szczęście będę właśnie sandał, no nie? I więc, to jest ciekawe, że ten pierwszy wykupiciel, ten taki owaki, jest gotowy, żeby kto kupić, dopóki, że słyszy, że o, a równocześnie jest właśnie Noemi i Rut. I tak nagle, o, no może nie, bo to właśnie będzie mi sprawić właśnie kłopoty, jeśli chodzi o własne dziedzictwo. I więc właśnie tak nagle właśnie pojawi się, o, i to właśnie tłumaczy, dlaczego on wcześniej nie pojawił się, żeby pomagać Noemi i Rut. No po prostu osobie, dlaczego ten autor daje mu taki tytuł, taki owaki. Bo on jest po prostu samolubny, egoista. On był właśnie chętny po prostu kupić właśnie ziemi, kiedy on miał na myśli, że o, to jest to, że właśnie dla mnie. Ale kiedy jest mowa o tym, że jest właśnie Rut i Noemi, o, tak nagle nie chce. właśnie rezygnuje ze swojego prawa i oddaje Boazowi swój stan. Czyli właśnie jest taki kontrast. Boaz jest właśnie taki osoby, który ma wiedzę, który poznał Noemi i Ruth, ich sytuację, pomaga, nawet robi o wiele więcej. A ten pierwszy, taki owaki wykupiciel, po prostu nie zna. On jest właśnie obojętny, nie chce im właśnie pomagać, nie chce utrudnić własnych rzeczy. Ale popatrzcie, łaska, czyli hesed, mówimy cały czas właśnie o tym właśnie łaskę Pana Boga, o Jego właśnie hesed. Łaska nie jest egoistyczna. Patrzy na to, czego inni potrzebują. Jest gotowy robić wszystko, spełnić wszystkie wymagania. Czyli Boaz był gotowy kupić tę ziemię, ale równocześnie jeszcze więcej. On był gotowy, żeby żenić się na się drugą. No nie? Kiedy spojrzymy właśnie na Jezus, no popatrzcie, Jezus nie był tylko gotowy, żeby umierać za nasze grzechy, ale też wysłał właśnie Ducha Świętego, który też daje nam właśnie dary, owoce. Czyli właśnie też, kiedy zobaczymy, jak właśnie łaska działa właśnie w Chrystusie i przez Niego i właśnie też w życiu, bardziej konkretnie właśnie Boaz, widzimy właśnie podobieństwo. No nie? Osoby, które właśnie jest pełen łaski dla innej, jest osoby, które robi o wiele więcej, niż jest właśnie wymagane od Niego. A równocześnie to jest dobre pytanie. Kiedy spojrzymy na własne, czy jak jesteśmy łaskawi w stosunku do innych. Czy nasza łaska bardziej wygląda podobnie do Boaz? Czy nasza łaska, albo brak tej łaski, bardziej wygląda właśnie podobnie do tego pierwszego taki owaki? Wtedy Boaz zwrócił się do starszych i do całego ludu. Wy jesteście dziś świadkami, że wykupuję od Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Również Moabitkę Rut, wdowę po Machlonie, biorą sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzictwie i posiadłości i aby jego imię nie zostało został usunięty w sposób jego braci, ani z bramy jego miasta. Wy jesteście dziś tego świadkami, a lud starsi i starsi zgromadzeni w bramie potwierdzili, tak, jesteśmy tego świadkami. Ponadto niech Pan sprawi, aby ta kobieta, która chodzi do twojego domu, była jak Rachela i jak Lea, który wspólnie wnosił dom izraelski. Nabieraj znaczenie Efracie i niech rośnie twa sława Betlejem. Niech dzięki potomstwu, które daje ci Pan z tej dziewczyny, twój ród będzie jak ród Teresa, którego Tamar urodziła ludzie. Czyli Boaz właśnie wykupił ziemię od Noemi i zgodzi się poślubić ród. A równocześnie stał się właśnie z miasta i tak to wygląda, że to właśnie inne osoby, oni są właśnie świadkami tego faktu. Ale właśnie bardzo fajne, że potem na końcu stał się błogosławią ród i Boazowi. I są trzy błogosławieństwa. Pierwsze błogosławieństwo, żeby ród było tak jak Rachela i Lea. Czyli to chodzi o to, żeby ród urodziło wiele dzieci. A drugi błogosławieństwo. Nabieraj znaczenie w Efracie i niech rośnie twa sława Betlejem. Czyli to chodzi o to, żeby właśnie Boaz zawsze miał dobre właśnie, żeby miał właśnie dobra reputacja i żeby był właśnie szanowany. I po raz trzeci. Nie, dzięki potomstwu twój ród będzie jak ród Teresa. To jest właśnie ciekawe, bo pamiętacie, że właśnie Tamar była właśnie jego matka, I ona też nie była się Żydowką. Jura tak naprawdę to był jej... też, dziękuję. I w końcu ona po prostu kombinowała, żeby on właśnie spał z nią, no nie? Bo właśnie taki był właśnie zasadem, nie? Po prostu te braci, Bóg po prostu zabił właśnie te braci, bo nie chcieli spełnić te funkcje. I więc w końcu właśnie Tamar kombinował i Juda. I też właśnie był ojcem, no nie? I tutaj w tym przypadku, jak później właśnie Bóg błogosławił Tamar i nawet sam Juda właśnie przyznał się, że on jest bardziej sprawiedliwy niż on, że po prostu ich pragnieniem właśnie jest to, żeby Rut został tak błogosławiony, tak jak Bóg błogosławił Tamar, który też był bardzo podobny, czy właśnie prawie identyczny z sytuacji. I więc, Noemi staje się Tamar. Tak to Boaz poślubił Rut i w taki sposób została ona jego żoną. Gdy już wspólnie zamieszkali, Pan sprawił, że Rut zaczęła i urodziła syna. Wtedy kobiety powiedziały do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan, nie pozostawi ci on dziś bez wykupiciela. Niech jego imię będzie sławne w Izraelu. Ten chłopiec będzie krzepił twoją duszę i wspomagać cię w starości, bo urodziła ci go synowa, który ci kocha i który jest dla ciebie lepszy niż 7 synów. Noemi wzięła chłopca w ramiony i przytuliła go do pieszy. Została jego piastunką. Sąsiadki zaś nadały mu imię. Noemi urodził się syn, powiedziała. Niech nosi imię Obed. Był on po tym ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. Popatrzcie. Rut była właśnie żona, mężatką właśnie przez 10 lat i nie było się dzieci. Niedługo, jak właśnie poślubił się właśnie Boaz, no, był właśnie ciążny. Czyli po prostu znać, że właśnie Bóg był właśnie w tym wszystkim, prowadził. Dziecko Rut, a równocześnie jest traktowany jako wykupiciel dla Noemi. To jest właśnie ciekawe. To dziecko ma krzepić jej duszy i pomagać jej w starości. On będzie dla niej jak syn. Boaz może zadbać o Noemi, dać jej właśnie dachnokową, jedzenie i tak dalej, ale Boaz nie jest w stanie dać Noemi dziecko, zamiast właśnie te dzieci, które ona straciła. Ale Bóg jest w stanie. I popatrz, właśnie Bóg dał im nasze dziecko. Być może Noemi wróciła do Betlejemu pusta. Ale popatrz na koniec tej właśnie historii, że ona jest właśnie pełna. I ostatni kilku właśnie wersetów. Taki właśnie potomkowie Peresa. A oto imiona potomku Peresa. Peres był ojcem Hesrona. Hesron był ojcem Rama. Ram był ojcem Aminadab był ojcem Nachsona. Nachson był ojcem Salmona. Salmon był ojcem Boaza. Boaz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jesaja. A Jesajowi urodził się Dawid. Popatrzcie. To jest tak naprawdę skrócie właśnie plan właśnie Pana Boga przez Dawida, no nie? Bóg wykorzystał do swojego planu dwie pogańki. Czyli w rodzinie Noemi nie było właśnie ważne. Było się ważne po prostu jej mąż na tyle po prostu jest, że Noemi należy do tej właśnie rodziny. Ale tak naprawdę właśnie Boaz był właśnie ważniejszy niż właśnie jej mąż. Ale równocześnie Bóg błogosławił konkretne zachowanie Tamar, a równocześnie Bóg błogosławił łaskę natury wyrazili zwrót i bałans. Może to właśnie dlatego, że właśnie po prostu Bóg chciał. Dla Niego to było właśnie, On wiedział właśnie, jaki jest właśnie ród i jaki jest właśnie Boaz. I On patrzy na przyszłość, że no to będzie właśnie wpływał na Niego. No nie, nie zawsze, bo Jego brat nie był właśnie podobny do Niego, ale po prostu Dawid był właśnie taki wyjątkowy. I więc jak on ma właśnie zastosować te rzeczy? Po pierwsze myślę, że właśnie ten księgi ród przede wszystkim mówi do nas, jak Bóg jest suwerenny. Był głód właśnie Betlejemu względu na grzech prawdopodobnie. To był właśnie, pamiętacie, czasie właśnie księgi sędziów, to nie? To był bardzo ciemny czas. Trudne czasy. To nie był właśnie dobry czas dla Izraela. Oni zbuntowali przeciwko Bogu wtedy, często. Ale kiedy Otr dał właśnie, o, taki prezent, tak nagle, pojawił się właśnie wykupiciel. Albo Rut zeszła w ciąży, szybko, po ślubie. Po prostu Otr właśnie chce, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nie, to nie jest taki przypadkowy rzecz. Po prostu Bóg Wszechmogący prowadzi to wszystko razem. Żeby tak właśnie było. A równocześnie, pomimo temu, jak wygląda czasy, ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy właśnie zwrócili uwagę, to nie jest tak, że właśnie Bóg zapomniał. No popatrz właśnie, jakie ciężkie sytuacje miał ród i miłanie. Wróciły i Bóg właśnie po prostu pełnił rzeczy znowu. I rzeczy były właśnie lepsze niż jak właśnie zaczęło. A równocześnie chodzi o chesed czy łaska. Wiedza i poznanie to bardzo ważne elementy łaski. Boaz poznał Rut i Noemi i także ich sytuację. Poznał szlachetny charakter właśnie Rut. Boaz wiedział, czego wymaga Bóg i zakon. Ja myślę, że kiedy ja patrzę na to właśnie dzisiaj, to nie? To jest właśnie pytanie dla nas. Czy znamy Boga na tyle, żeby rozumieć Jego łaskę, a nie tylko rozumieć Jego łaskę, ale żeby właśnie funkcjonować podobny do Niego? Czy raczej, kiedy my myślimy o tym, żeby praktykować łaskę, czy to jest nasz własny wymysł, no nie? Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli właśnie prawidłowo poznanie Pana Boga na ten temat. A równocześnie, jeśli myślimy o tym, żeby właśnie komuś właśnie pomagać, czy znamy ich sytuację, ich właśnie potrzebowanie. No nie, czy raczej to jest, no po prostu pomaga troszeczkę i tyle. No nie, czy sami, no może tak właśnie jest wystarczające, nie, ale czy sami jest, sytuacja wymaga, żebyśmy pogłębili się właśnie w tej sytuacji. Łaskę nie jest egoistyczny, ale bardzo fajny i poświęci się na innych. Boaz był gotowy nie tylko płacić za ziemię, ale także, żeby ziemi się zrób. Według zakonu Bóg, Boaz nie musiał ziemi się zrób, ale chciał zrobić więcej. I to jest właśnie pytanie dla nas znowu. Bo czasami, jak chcemy właśnie wyrazić łaskę do innej osoby, to jest właśnie, no, to jest właśnie drobnego. Ale czasami to właśnie będzie bardzo wymagające. Dla Boaz on dał o wiele więcej wrót właśnie niż właśnie to, co właśnie wymagał zakon. I to jest właśnie pytanie, dobrze, czy ja jestem gotowy, żeby poświęcić? Nie tylko właśnie swój czas, ale może właśnie swoje właśnie pieniędzy, swój dom i tego wszystkiego. Bo kiedy właśnie patrzymy na Jezus, Jego łaska jest właśnie podobna. On właśnie poświęcił wszystko dla nas. I tak myślę, że właśnie łaska jest. To jest część właśnie natury, że łaska jest gotowa, żeby poświęcić dla drugiego człowieka. A równocześnie łaska widzimy właśnie, że łaska jest mądra. Boaz szukał starszych, wykazał inicjatywę. Boaz planował, wiedział, gdzie stać i gdzie szukać. Boaz nie powiedział pierwszy wykupicielowi wszystkiego, o wszystkim. Najpierw tylko powiedział o ziemi i potem powiedział o ludzi. czy łaskę, którą my wyrażymy, jest mądra, czy tylko działami po prostu. Żebyście dobrze rozumieli, właśnie łaska jest coś, które działa konkretnie. Ale popatrz, kiedy spojrzymy na Boaz, albo my wcześniej, kiedy spojrzymy na Jezusa, Jezus też właśnie miał plan. Miał inicjatywy. Chodził tutaj, chodził tam, nie? Po prostu nie czekał. Nie siedziło się w domu. No nie? Miała się po prostu szukać inicjatywy. Ja myślę, że właśnie to jest bardzo ważne kwestia dla nas. Czy czekamy, żeby ktoś powiedział nam właśnie, co się dzieje, czy mamy otwarte oczy i o, szukamy, że o,